Przed mikrofonem Izabela Berkowska, a wraz ze mną jest dzisiaj dr Ewa Kuchowicz, fitoterapeutka i zielarka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będzie taka podróż ziołowa. Jeśli chodzi o zioła, to one nam towarzyszą chyba od zarania dziejów, prawda?
Tak, jak tylko szukano w ogóle informacji o najwcześniejszych osadach ludzkich, miejscach, gdzie ludzie żyli, gdzie tworzyli swoje miejsca zamieszkania, swoje osady, zawsze znajdowano tam ślady korzystania z ziół. Pierwotni ludzie obserwowali zwierzęta. Zauważali, że te zwierzęta czasem omijały niektóre zioła, ale w niektórych sytuacjach właśnie po nie sięgały. I to właściwie była taka pierwsza obserwacja, co można zastosować. Sami próbowali, jedne zioła były smaczne, można było je jeść, nadawały smak potrawie, inne zioła były gorzkie, ale szybko nauczono się, że te gorzkie też pomagały. Czasem nie trafiono. Czasami okazywało się, że zjedzenie jakiegoś zioła powodowało na przykład przyspieszone bicie serca i niepokój. Mhm. Ale to oznaczało, że jeśli był ktoś, kogo serce biło słabo, czyje serce biło słabo, można było zastosować właśnie takie zioła. Jak długa historia ludzkości, tak długa historia ziołolecznictwa.
No właśnie, a później były zielarki, które się wyspecjalizowały w tych ziołach. Do nich przychodziliśmy jak po poradę do lekarza dzisiaj.
No, można tak powiedzieć. Przynajmniej na terenie między innymi Polski, gdzie ziołolecznictwo...
W Słowiańszczyźnie.
W Słowiańszczyźnie, tak. Można powiedzieć w ten sposób, że ziołolecznictwem parali się zakonnicy. Od średniowiecza praktycznie przy klasztorach były ogrody ziołowe, hodowano zioła, ale zakonnicy strzegli wiedzy o ziołach. Nie uczyli, jak się leczyć. Trzeba było do nich przyjść po odpowiednie zioła. No ale nie każdy miał blisko. Trzeba było poradzić sobie w miejscu zamieszkania. Więc często we wsiach mieszkały właśnie babki. Nie zawsze to były babki, czasami to byli mężczyźni. Zielarze, którzy tą wiedzę ziołową posiedli od swoich rodziców, dziadków. I oni leczyli. Ich się czasem trochę bano, bo znali też zioła, które miały silniejsze działanie. Ale to te babki zielarki i zielarze potrafili dać zioła na ból brzucha, potrafili dać zioła na serce i też na przykład zioła na miłość.
Mm-hmm. No właśnie, to może skoro już tutaj o ziołach na miłość temat nam się pojawił, to może powiemy co nieco o tych tak zwanych afrodyzjakach naturalnych? One w ogóle tak naprawdę istnieją?
Tak, oczywiście. Istnieją i mają różnorodne działanie. Są takie zioła, które rzeczywiście zwiększają możliwości seksualne. Tutaj to przeważnie są zioła silniejsze niż te, które rosną u nas. To są zioła, które wywołują przekrwienie narządów płciowych. Takim ziołem jest na przykład przęśl. Przęśl chińska, Ephedra sinensis, która posiada w sobie efedrynę, taki alkaloid, który potrafi nam rozszerzyć niektóre naczynia krwionośne, a zwężyć inne. Zwęża nam naczynia krwionośne w przewodzie pokarmowym, w drogach moczowych, nie chce się jeść, nie chce się do toalety, za to rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, dając możliwości intelektualne, dając możliwość nauczenia się wielu rzeczy, ale też rozszerza naczynia krwionośne w narządach płciowych. U nas efedra, przęśl jest zakazanym ziołem. Właśnie dlatego, że niestety była nadużywana. Syntetyczna pochodna jest używana w niektórych lekach na przeziębienie i na katar, dlatego że przy okazji obkurcza też naczynia krwionośne w nosie, ale to jest jej pochodna. Wśród tego, co u nas było znane jako afrodyzjak, możemy wyróżnić zioła zawierające kumarynę. Kumaryna to taka substancja, która pięknie pachnie skoszonym sianem. Jej możliwości jako afrodyzjaku odkryto nie u nas, tylko w krajach cieplejszych, gdzie rośnie roślina zwana bobem tonka. Nasiona tej rośliny są bardzo bogate w kumarynę. W związku z tym z tych nasion robiono wyciąg, który służył do tworzenia perfum dla mężczyzn. Dlatego, że kumaryna przyciąga przede wszystkim kobiety.
Czyli taki zapach siana w jakiś sposób.
Zapach skoszonego siana. My znamy, nam się podoba ten zapach, ale jeśli Państwo na przykład spotkacie gdzieś na łące, gdzieś przy drogach nostrzyk żółty, on właśnie teraz kwitnie.
Jak on wygląda?
To są dość długie, wysokie, takie miotlaste łodygi, na końcach których są małe, żółte albo białe kwiatuszki. Roślina jest niepozorna, roślina w podłodzią wiem w wielu miejscach, gdzie rośnie, ale na pewno Państwo, jak sobie znajdziecie w internecie chociażby, to poznacie tę roślinę, bo nie jest taka rzadka. Jeśli tę roślinę zbierze się, utnie się te gałęzie i wsadzi do wazonu bez wody, to ona będzie Państwu w pomieszczeniu pachnieć przez wiele tygodni.
I takim ona... właśnie sianem?
Takim jeszcze piękniejszy jest to zapach. Kumaryna z jednej strony pobudza, a z drugiej strony powoduje takie przyjemne wyciszenie. To może jest, może się z tobą, z sobą troszkę kłóci, wyciszenie i działanie afrodyzjaku. Niemniej jednak zapach jest przepiękny i proponuję spróbować po prostu. Poszukać nostrzyka i spróbować zastosować w domu, w sypialni, czy nawet włożyć pod powłoczkę poduszki. Sny będą na pewno piękne.
Ja sobie pomyślałam, że kiedyś było dużo tradycji takich wiosennych, późnowiosennych, kiedy zioła palono i podobno wtedy one też miały takie działanie pobudzające emocje, uczucia. Czy mogło tak być?
Oczywiście. Takim momentem, kiedy palono ogniska i do ognisk wrzucano zioła, to była Wigilia Świętego Jana. Przesilenie wiosenno-letnie, które samo w sobie było magiczne, bo to była najkrótsza noc, najdłuższy dzień. To była noc, kiedy należało z jednej strony chronić się przed złymi duchami, a z drugiej strony prosić dobre bóstwa o wszelkie błogosławieństwo. Stąd na przykład zarówno połączenie pogańskich wierzeń z kultem Najświętszej Marii Panny. Wigilia Świętego Jana. Dziurawiec, roślina, która w tym momencie kwitnie i która zwana była dzwonkami Najświętszej Marii Panny. Wtedy zakładano na głowę wieńce z dziurawca, ale wtedy też panny, także młodzieńcy, przepasywali się bylicą. To miało dać im siłę, ale dać im też współmałżonka w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony bylica piołun, bylica pospolita, chroniła przed złymi mocami. Bylica była zatykana w strzechy domostw, miała chronić przed pożarem, ale właśnie wrzucanie do ognisk gałązek bylicy i wydobywanie się aromatycznego dymu miało też odstraszyć wszystkie złe moce, a przyciągnąć te dobre, przyciągnąć wszystko, co najlepsze, no i właśnie służyć związaniu się z płcią przeciwną, służyć potomstwu w przyszłości, a tak naprawdę przy okazji jeszcze takie zioła wrzucane do ogniska na przykład odstraszały komary, co też jest nie bez znaczenia nawet dzisiaj.
To które zioła warto wrzucić do ognia, żeby komary nie przychodziły? To może być cenna informacja.
Warto wrzucić bylicę piołun, i warto wrzucić na przykład wrotycz. Teraz w tej chwili kwitnie, ma żółte kwiatki, to jest dosyć wysokie zioło.
Są takie gorzkie rośliny.
Tak, gorzkie, bo mają dużo goryczy. Zresztą dzięki temu mogą też służyć nam w dolegliwościach, przede wszystkim w bezsoczności żołądka, w problemach z apetytem, na przykład u ludzi starszych, ale z drugiej strony zawierają substancje aromatyczne, które odstraszają insekty, odstraszają muchy i mogą też nam służyć na przykład do niszczenia różnych drobnoustrojów, które mogłyby chcieć żerować, że tak powiem, na naszej skórze.
Tylko z piołunem to podobno trzeba uważać, bo on jest bardzo silny. Jak go zaparzymy, to chyba w niewielkich ilościach.
Jeśli chodzi o piołun, to piołun zaparzany jest ziołem gorzkim, czyli stymuluje wydzielanie soków trawiennych. Począwszy już od śliny. Wystarczy spróbować kawałeczek piołunu, żeby się o tym przekonać. Natomiast musimy uważać na wyciągi alkoholowe.
Z piołunem?
Z piołunu. Czyli na coś, co jest legalnie produkowane w niektórych krajach, na przykład we Francji, i nazywa się absynt. Absynt, inaczej po prostu po naszemu piołunówka, to jest alkohol, który na przykład był dość często spożywany przez francuskich impresjonistów, którzy siedzieli sobie w kawiarence na Montmartre, popijali absynt, a po tym absyncie, proszę Państwa, no, musimy powiedzieć sobie dość otwarcie, że część z nich była po prostu alkoholikami. Ten piołun w nalewce, ten piołun w absyncie miał zabić też trochę smak tego bimbru, który nie był najwyższych lotów, ale zawarty w nim tujon powodował, że impresjoniści mieli wizję, że widzieli na przykład zielone postacie, które w niektórych obrazach możemy zobaczyć, jak się dobrze przyjrzymy. Dlatego, proszę Państwa, piołunu w nalewce alkoholowej nie możemy przedawkować, bo jest neurotoksyczny po prostu.
No właśnie, a nie każdy chce zostać impresjonistą pewnie.
No nie.
Chyba w wermucie też jest piołun?
Tak, ale w niewielkich ilościach. Nie mamy szansy, wtedy prędzej by nam alkohol zaszkodził, niż moglibyśmy sobie zrobić po prostu krzywdę tym piołunem, ponieważ jest to jedno tylko z tych ziół. Poza tym zioła aromatyczne, no to przede wszystkim mogłyby nas zaprowadzić troszkę dalej od Polski.
No właśnie, ja bym bardzo chciała w tę podróż teraz wyjechać, jeśli chodzi o zioła aromatyczne. To gdzie na początek?
To na początek byśmy się udali w okolice Morza Śródziemnego. Tam rosną rośliny, niektóre takie, które rosną także u nas, które chętnie hodujemy jako rośliny przyprawowe. Na przykład oregano, czyli nasza pospolita lebiotka. Na przykład rozmaryn, czy mięta, czy szałwia. Ale te same zioła, które rosną u nas, jeśli rosną w cieplejszym klimacie, mają zupełnie inną moc. To są tak zwane zioła aromatyczne, zioła, które zawierają bardzo dużo olejków eterycznych. I te zioła były znane już od starożytności. Te zioła służyły między innymi do balsamowania zwłok, służyły do chronienia się przed plagami różnego rodzaju, przed chorobami infekcyjnymi. Jeśli była jakaś zaraza, czyli szerzyły się jakieś drobnoustroje w jakiejś miejscowości, to do domu znoszono naręcza aromatycznych ziół, tymianków, rozmarynu, mięty, bazylii, wszystkiego, co tam rosło przecież dziko. To są zioła, które tam rosły dziko. Z jednej strony kładziono te zioła w progu, wyściełano nimi podłogę, kładziono w oknach, ale też i palono. To pozwoliło unikać choroby wszelkiego rodzaju. Lawenda. Lawenda to jest bardzo silne zioło. Z jednej strony łagodne, łagodzące dolegliwości skórne, chętnie używane do produkcji mydeł na przykład. A z drugiej strony jest to silne zioło przeciwdrobnoustrojowe. I przynoszenie tych ziół do domu, spalanie tych ziół, czy właśnie robienie, dystylowanie olejków eterycznych dawało możliwość uzyskania z jednej strony preparatów, które pięknie pachniały, no czasami po prostu maskowały smród też, ale z drugiej strony były silnie bakterio- i grzybobójcze. I teraz my doskonale wiemy o tym, że my możemy się chronić przed infekcjami właśnie olejkami eterycznymi. Musimy tylko wiedzieć, jak je umiejętnie dawkować.
Te zioła z basenu Morza Śródziemnego, powiedziała pani, że one są silniejsze, mają silniejsze działanie. To znaczy, że nasze są na tyle słabe, że niewiele z nich zrobimy?
Nie, to nie znaczy tak. To znaczy, że rzeczywiście te zioła, które są, które wyrosły w cieplejszym klimacie, mają więcej olejków eterycznych. Może taka dygresja, dlaczego one mają więcej? One się muszą bronić przed tym słońcem. One się muszą bronić przed słońcem, ale to nie wszystko. One się też bronią silniej przed różnymi roślinożercami, którzy bardzo chętnie by je zjedli. Wobec tego, wytwarzając olejki eteryczne, one same siebie chronią. One chronią się przed zwierzętami roślinożernymi, które niechętnie je jedzą, jeżeli są zdrowe. One się chronią przed chorobami grzybowymi i chronią się przed słońcem. I to wszystko my możemy też wykorzystać. Nasze, mając mniej tego słońca, mając więcej wody w niektórych miejscach, mniej muszą walczyć. Ale to nie znaczy, że one tych olejków eterycznych nie mają. W związku z tym my możemy te nasze zioła też doskonale wykorzystać, na przykład właśnie do ochrony przed komarami. Na przykład jeśli wieczorem siedzimy sobie gdzieś na działce, bądź na wakacjach przed domem i nie bardzo nam się podoba opryskiwanie się różnymi chemicznymi repelentami, możemy sobie po prostu zastosować naturalne kadzidła. Które wcześniej sami przygotujemy. Dobrze wtedy mieć kawałek węgielka takiego, czy kilka kawałków takiego węgielka jak do grilla po prostu. Coś, co będzie nam, w czym będziemy mogli na stole palić, czyli na przykład nawet doniczkę ceramiczną, oczywiście chroniąc stół jakąś chociażby kawałkiem drewienka, chociażby kilkoma gałązkami. I na taki rozżarzony węgiel wrzucamy gałązki rozmarynu, gałązki piołunu, gałązki mięty czy gałązki wrotyczu. Możemy sobie też takie kadzidło zrobić. Gotowe kadzidło, które po prostu okręcimy sobie wokół jakiegoś patyczka i zwyczajnie obwiążemy. Możemy obwiązać na przykład bawełnianym sznureczkiem i wtedy takie kadzidełka wkładamy do tych węgielków, do tego pojemnika. One nie będą się palić żywym ogniem. One będą się. Tak, one będą dymić, one będą się żarzyć. I o to nam właśnie chodzi.
Żeby okadzić się.
Żeby się okadzić, żeby nas wszelkie muchy, osy i przede wszystkim komary nie atakowały. Żeby po prostu znalazły sobie inne ofiary, bo jakieś będą musiały poszukać.
Jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego. Zastanawiam się, czy tam na przykład zioła są wykorzystywane troszeczkę inaczej. Mówiłyśmy tutaj o tym, co było kiedyś, o balsamowaniu, a jeśli chodzi o wykorzystywanie takie jak u nas, na przykład robimy nalewki, robimy napary, dodajemy do potraw. Czy tam wykorzystujemy podobnie zioła?
Oczywiście. Przecież wszystkie potrawy, które stamtąd przyszły do Polski chociażby, to są potrawy, które są aromatyzowane właśnie ziołami, które tam rosną powszechnie. Jak najbardziej. Zresztą takie szerokie wykorzystanie roślin przyprawowych właśnie przyszło stamtąd. Potrawy z pomidorami na przykład, te bazylia. Czy zioła prowansalskie. No może to wszystkie te zioła byśmy się tak naprawdę nauczyli stosować w momencie, kiedy zainteresowaliśmy się troszkę tym odrobinę cieplejszym klimatem, kiedy zaczęliśmy tam jeździć, zaczęła być moda na takie właśnie trochę inne potrawy.
To co? Przechodzimy z tego basenu Morza Śródziemnego teraz?
Teraz przechodzimy do Afryki.
Bardzo proszę, czyli będzie jeszcze trochę cieplej?
Będzie jeszcze trochę cieplej.
I jeszcze będzie trochę aromatyczniej?
Będzie inaczej, będzie aromatycznie, ale trochę inaczej.
To jak pachnie w Afryce?
W Afryce. No przede wszystkim w Afryce zupełnie inny klimat. Mimo wszystko dużo cieplej i rośliny mają trudniej. rośliny muszą walczyć z brakiem wody. Rosną tylko niektóre, ale te, które rosną, mają naprawdę bardzo dużą moc. I jeśli na przykład pomyślimy sobie o krajach afrykańskich, to i interesuje nas ziołolecznictwo, to powinniśmy natychmiast pomyśleć o żywicach. O żywicach drzew, które w tamtym klimacie, w tych naprawdę ciężkich warunkach dają sobie radę. I tu na przykład należałoby od razu wspomnieć o kadzidłowcu wonnym.